Cześć, witajcie serdecznie na kanale Jan Dzikoński o nieruchomościach i FLTR. Od ponad 2 tygodni cały internet i nie tylko emocjonuje się projektem ustawy o kredycie na start. Wielu z Was pewnie zna już przynajmniej główne założenia tego projektu. Ja chciałem w tym nagraniu opowiedzieć Wam w urywkach o tym, o czym mówię moim subskrybentom, mojej firmy FLTR, jakie są tak naprawdę szczegóły i konsekwencje poszczególnych elementów tej ustawy, czego tak naprawdę się spodziewać, jakie są te jasne strony i dla kogo ten program naprawdę może być ciekawy i jakie są ciemne strony, czyli te obszary, gdzie ten program tak naprawdę raczej będzie problematyczny albo nawet nieopłacalny dla beneficjentów. Kilka bardzo ciekawych rzeczy. No ale przede wszystkim chciałem wyjaśnić, czy naprawdę jest czym się ekscytować w przypadku tego programu. I na koniec opowiem Wam między innymi trochę, uchylę rąbkę tajemnicy w temacie opiniowania, bo ten program jest aktualnie w trakcie tzw. konsultacji publicznych i opiniowania. I ja też byłem w gronie osób, które składały opinie do tego programu, więc opowiem, co się tak naprawdę prawdopodobnie może zmienić, bo słyszałem i widziałem kilka projektów, opinii innych podmiotów, które do ministerstwa jakby w tym zakresie się odzywały, żebyście też wiedzieli, w którą stronę ten program oczywiście może pójść. A gdzie on pójdzie, no to już się okaże oczywiście w zależności od tego, co zrobią politycy. Ale po kolei mam dla Was, jak zawsze, prezentację, która mam nadzieję wyjaśni Wam, czy na pewno właśnie z takimi zażarciem wielkim czekać na te pieniądze, które nam tutaj podatnicy rękami polityków oferują. Czy też jednak ten program może się okazać jakimś może tak zwanym kapiszonem, albo przynajmniej czymś, co wejdzie powiedzmy na kilka lat do powiedzmy takiego korzystania, do funkcjonowania, tak jak powiedzmy 500+ już nikogo nie dziwi po tylu latach funkcjonowania, ale na początku oczywiście wzbudzał wiele emocji. Wiemy oczywiście, co przyniósł nam program Bezpieczny Kredyt, który no, niejako można powiedzieć, uratował rynek przed zawaleniem się, bo mieliśmy taki bardzo emocjonujący rok 21, który rozgrzał już rynek nieruchomości kilka lat temu, właśnie po tym jak, można powiedzieć, COVID niejako już powoli się kończył, ale wzrost inflacji w efekcie wzrostu stóp procentowych, potem wojna w Ukrainie i parę innych rzeczy spowodował, że rynek kredytowy, tu akurat widzimy liczbę sprzedanych kredytów, dwukrotnie spadł w 22 roku. I gdyby de facto niebezpieczny kredyt, no to prawdopodobnie ten rynek byłby jeszcze mniejszy w 23 roku, spadałyby ceny, tak naprawdę dostępność mieszkaniowa by rosłaby bez żadnego tam działania polityków. No ale politycy postanowili wprowadzić bezpieczny kredyt przed wyborami. No i faktycznie w 23 roku około 90 tysięcy kredytów zostało udzielonych, albo przynajmniej zostały na nie złożone wnioski kredytowe, bo w lipcu 23 roku ruszył właśnie program Bezpieczny Kredyt. Złożono prawie 150 tysięcy wniosków, a właściwie tylu wnioskodawców było według różnych statystyk. I na bazie tego jeszcze w 23 roku 56 tysięcy kredytów zostało wypłaconych, czy zawarto tyle umów, a kolejne 35 tysięcy prawdopodobnie będzie zawartych jeszcze w 24 roku, w okresie tam styczeń, kwiecień, no bo tak naprawdę te wnioski składane jeszcze w grudniu, kiedy jeszcze program funkcjonował 23 roku, to one są rozpatrywane jeszcze w kolejnych miesiącach. Gdybyśmy porównali, jak wyglądał ten rynek bez bezpiecznego kredytu, no to pewnie tych kredytów byłoby udzielonych znacznie mniej. 111 tysięcy zwykłych kredytów było udzielonych w 23 roku. Część beneficjentów bezpiecznego kredytu miała zdolność kredytową, około 30-40%, to pewnie nawet gdyby uwzględnić tylko część tych umów jako powiedzmy takie normalne, no okej, gdyby nie było bezpiecznego kredytu, to może ktoś by kupił, to faktycznie i tak ten 23 rok byłby znacznie poniżej wyników sprzedaży kredytów z ostatnich 15 lat. Więc widzimy, że no, ewidentnie ten program bardzo mocno zadziałał też szybciej niż poprzednie programy jak Rodzina na Swoim czy MDM, gdzie owszem, może i 100 albo i prawie 200 tysięcy kredytów było udzielonych w tych programach, no ale to było rozłożone na 5 czy 6 lat funkcjonowania. To w pół roku mieliśmy strzał, jaki widzieliśmy w zeszłym roku. W efekcie bardzo duży spadek oferty mieszkań, bardzo wysoki wzrost cen mieszkań, bo ponad 20% na czołowych rynkach, no i generalnie destabilizacja w ogóle całego rynku nieruchomości mieszkalnych. Abstrahując już od tego, że co do zasady ja w ogóle jestem przeciwnikiem programów dopłacania do kredytów, a przynajmniej takich bardzo szerokich, bardzo łatwo dostępnych i bardzo działających tak szybko, bo no widzieliśmy jaką destabilizację w 2023 roku ten program wprowadził, no to chciałbym wam opowiedzieć jakby co ten kredyt na start może przynieść. Na bazie po pierwsze analizy, którą moi subskrybenci już od 2 tygodni mają jakby w ramach FLTR, znają już ten program, mają kalkulatory do tego programu, całą analizę i omówienie. Natomiast chciałem wam wybrane części jakby z tego materiału jakby opowiedzieć, żebyście po prostu rozumieli, jak działa sam kredyt na start i na co możecie liczyć, albo na co ewentualnie liczyć, no nie bardzo powinniście. Pierwszą najważniejszą rzeczą jakby w kredycie na start jest to, że bezpieczny kredyt, ten poprzedni program, on zakładał, że no, jest limit kredytowy. Można zaciągnąć 500 tysięcy złotych kredytu albo 600, w zależności od tego, czy byliśmy singlem, czy parą. I kropka. I zawsze te 500 czy 600 tysięcy, czy tam ile zaciągnęliśmy tego kredytu, to był bezpieczny kredyt oprocentowany właśnie preferencyjnie. W kredycie na start są dwie zasadnicze różnice. Pierwsza różnica jest taka, że możemy zaciągnąć dowolny kredyt. Nie mamy kompletnie żadnego limitu, jeżeli chodzi o łączną wartość kredytu. Nie mamy limitu wkładu własnego, nie ma limitu ceny nieruchomości, jaką moglibyśmy kupić, poza jednym wyjątkiem, ale on jest, dotyczy jakby sytuacji, kiedy wkładu własnego w ogóle nie mamy. Natomiast ten łączny kredyt będzie się składał z dwóch elementów. Znaczy będzie się składał z części z dopłatą do raty odsetkowej i ta dopłata będzie w przybliżeniu działała bardzo podobnie jak bezpieczny kredyt. I drugiej części, jeśli zaciągniemy większy kredyt niż te limity wynikające z dopłat, o których później opowiem, to jeszcze możemy dociągnąć kolejną część jakby kredytu na zwykłych warunkach. Tak naprawdę to będzie jeden łączny kredyt, jego łączne oprocentowanie będzie jakby taką wypadkową po prostu oprocentowań tych poszczególnych kredytów. Limitowana jest ta kwota tego dużego tego kredytu z dopłatą, czyli tutaj akurat mamy przykład dla gospodarstwa domowego 2 plus 2, czyli dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci albo jedna dorosła osoba, trójka dzieci. Ten limit to jest 500 tysięcy, powiedzmy, że oni chcieliby zaciągnąć kredyt łącznie na milion, to te 500 tysięcy dostaliby w ramach tego kredytu na start, a drugie 500 tysięcy byłoby już na warunkach rynkowych, czyli na przykład 7%. To akurat troszeczkę poniżej warunków rynkowych, ale to już bez znaczenia. I efektywnie, w teorii przynajmniej, bo później wyjaśnię, gdzie właśnie haczyk tkwi, niestety taka trochę ciemna strona właśnie tego kredytu na start. Teoretycznie ich łączne koszty wynosiłyby około 4%, bo mamy średnią ważoną z tego 7,5%, to jest akurat sytuacja właśnie z dwójką dzieci. Tyle w teorii byśmy płacili za tą część z dopłatą. Zamiast 9 tysięcy złotych raty płacilibyśmy 6,5 tysiąca złotych, ciągle nie mało, no ale jednak 2,5 tysiąca w kieszeni zostaje. Mamy trochę wyższą zdolność kredytową, bo faktycznie, przynajmniej moim zdaniem, ten program w części banków zdolność kredytową będzie poprawiał. No można powiedzieć, super. I ewidentnie, jeżeli ktoś będzie w stanie znaleźć nieruchomość przede wszystkim w limitach tych dopłatowych, albo będzie miał wkład własny, że nie będzie musiał dociągać tej zasadniczej części, tej zwykłej części kredytu, to myślę, że to się będzie naprawdę ten program opłacał po prostu dla każdego. I niezależnie, czy to będzie singiel, czy to będzie wielodzietna rodzina, póki będziemy zaciągać kredyt tylko mieszczący się w tych limitach, to się będzie opłacało. I jak będzie wyglądał nasz harmonogram spłaty? Zwykły kredyt, taki najnormalniejszy, z którym najczęściej mamy do czynienia, to jest kredyt z tak zwaną ratą równą. To jest ten z czerwoną linią. Takie kredyty najczęściej Polacy zaciągają. I on po prostu przez cały okres kredytu, tutaj akurat mamy kredyt 25-letni, płacimy tą samą ratę. Na samym początku płacimy bardzo mało spłacamy kapitału, płacimy głównie odsetki i z czasem, kiedy ten kapitał coraz bardziej jest spłacony, odsetki maleją, rośnie ta część kapitałowa, którą spłacamy, no ale suma summarum łącznie płacimy tyle samo. Jest drugi rodzaj kredytów, w których Polacy bardzo rzadko korzystają. To jest kredyt z ratą malejącą. To znaczy, to jest kredyt, w którym przez cały okres kredytu mamy tą samą ratę kapitałową, czyli to ile my spłacamy kapitału pożyczonego od banku, ale przez to, że szybciej spłacamy kapitał, to odsetki zaczynają nam spadać w ramach takiego harmonogramu. I tak naprawdę w pewnym momencie, na początku płacimy więcej, bo spłacamy więcej kapitału, ale tak naprawdę po kilku latach już nasza rata jest niższa niż w tym kredycie zwykłym. Kredyt na start, zresztą bardzo podobnie jak bezpieczny kredyt 2%, działa, jakby łączy trochę te dwa mechanizmy. Znaczy, w teorii na początku to jest kredyt o racie malującej, czyli miałby harmonogram jak ta linia pomarańczowa. Natomiast ponieważ dostajemy dopłaty, a właśnie bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt, dostaje dopłaty z BGK, czyli pośrednio właśnie od podatników, te dopłaty obniżają nam odsetki. I one są policzone w ten sposób, żeby przez te pierwsze 10 lat, kiedy mamy dopłatę, nasza rata była relatywnie niska i w skład tej raty głównie wchodziła spłata kapitału. Odsetek byłoby niewiele, no właśnie te 1,5%, 2%. Głównie spłacamy kapitał. Po 10 latach, kiedy kończą się dopłaty, przechodzimy na zwykły kredyt, taki o racie równej, ale okazuje się, że mamy spłacone już 40 albo nawet 60, w zależności od tego, jak długi jest kredyt, procent kapitału. W efekcie odsetki, które płacimy, już są znacznie niższe. Tu w naszym przykładzie o 24%, czyli też mamy tańszy kredyt. Na początku jest tańszy, później jest tańszy, są same korzyści. I generalnie w kredycie na start taki potencjalny beneficjent, zaciągając taki zwykły kredyt, przepraszam, kredyt z dopłatą na przykład na 400 tysięcy, on w okresie w ogóle tego całego programu będzie miał ponad 100 tysięcy złotych dopłat do odsetek. No więc jak w dużym skrócie opłaca się po prostu po niego sięgnąć. Problem natomiast jest w tym, że albo może nie tyle problem, co specyfika tego programu jest taka, że różnica do bezpiecznego kredytu, że jest taki bardzo, powiedziałbym, może nie, że bardzo, ale no całkiem skomplikowany mechanizm kalkulacji tych dopłat. I szczerze, mi zajęło 3 dni i 2 konsultacje z Krzysztofem Pontalem, którego serdecznie pozdrawiam, żeby w ogóle dokładnie zrozumieć, jak ten mechanizm działa, i dopiero jak go wpisałem do Excela, to zrozumiałem, o co chodzi. Mianowicie ta rata, którą mamy płacić przez 10 lat tego programu, ona zależy po pierwsze od tego oczywiście, jaki kredyt zaciągamy, jakie mamy gospodarstwo domowe, jaką ofertę banku dostaliśmy i tak dalej. Natomiast to, co zostanie wyliczone w tym programie w pierwszej racie, na przykład tutaj normalnie musielibyśmy zapłacić w tym konkretnym przykładzie, tam rodzina 2 plus 0, 3600 zł, po dopłacie mamy 1800 zł przy pierwszej racie. Dokładnie ta sama rata, ten sam poziom raty będzie funkcjonował przez nasze 10 lat. Zapamiętajcie ten mechanizm, zapamiętajcie liczbę 1833 zł, bo on nam się za chwileczkę przyda. Pamiętajmy, to jest kredyt na 400 tysięcy. Zanim pokażę jedną taką ciemniejszą stronę, o której musimy pamiętać, zapamiętajmy ten przykład właśnie takiego kredytu, gdzie mamy 400 tysięcy zaciągane i to jest 100% kredyt na start. Przejdźmy teraz przez takie rzeczy, jakie są właśnie te zróżnicowania, bo mówiliśmy o tym, że te dopłaty są bardzo podobne jak w bezpiecznym kredycie liczone. Ten sposób liczenia jest bardzo podobny. Natomiast to, co różni do kredyt na start do bezpiecznego kredytu, jaka jest różnica, jest taka, że ten kredyt na start bardzo mocno różnicuje potencjalnych kredytobiorców. Ale to, czy na jakich warunkach i za ile możemy taki kredyt zaciągnąć, zależy od tego, ile mamy osób w gospodarstwie domowym i też ile mamy dzieciaków. I zacznijmy od tego, że różne są te kwoty, które są objęte dopłatami, czyli ten maksymalny pułap, kiedy mamy te niskie oprocentowanie. W przypadku singla to jest 200 tysięcy złotych, w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego to jest 600 tysięcy. Więc widzimy bardzo duże zróżnicowanie. Każda kolejna osoba w różny sposób zwiększa nam poziom tej dopłaty. Więc już widzimy, że no oczywiście rodziny duże, wieloosobowe są znacznie lepiej traktowane niż single. Trochę tutaj ustawodawca wyszedł z jakby założenia, no, że jakby single już skorzystały z bezpiecznego kredytu, więc tym razem musicie się posunąć. I to jest jedna taka ważna rzecz, że w zależności od tego, jaki macie skład gospodarstwa domowego, to musicie no, trochę się szykować na różne rzeczy. I te kwoty są, no, Jeśli sobie przypomnimy bezpieczny kredyt, no to single w bezpiecznym kredycie mógł dostać 500 tysięcy złotych. To kompletnie jest różna sytuacja tutaj, a bezpieczny kredyt. A para mogła dostać 600 tysięcy. Czyli pary, nawet niezależnie, jeżeli ta para nawet ma dwójkę dzieci, to akurat w kredycie na start też ma mniejszą kwotę niż miałaby w bezpiecznym kredycie. To jest jakby jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz jest taka, że te limity są uzależnione od tego też, gdzie będziemy kupować tą nieruchomość, bo w pięciu miastach, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu, funkcjonuje tak zwana zwyżka. To znaczy w Warszawie te wszystkie limity dochodowe, które też, o których za chwilę powiem, ale przede wszystkim tych kwoty dopłat, ze względu na to, że ceny tam są wysokie, one są powiększone o 20%. W Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu o 10%. Nie będę wam tłumaczył, jak ministerstwo wymyśliło te pułapy, no bo tutaj jest całkiem taki długi, długi komentarz tłumaczący, jaki tam jest wzór w ustawie zastosowany. Natomiast jakby takie są realia. Czy te zwyżki są sensowne, czy nie? No można bardzo mocno dyskutować, bo szczerze, można powiedzieć, ich układ jest taki, że program jest naprawdę najbardziej opłacalny dla mieszkańców tanich miejscowości, takich, gdzie na przykład 400 tysięcy to już jest naprawdę duża kwota, za które można kupić całkiem godne dwa albo nawet i trzy pokoje. Miejscowości mniejszych miast wojewódzkich, mieszkańcy powiedzmy tych miast, no powiedzmy, im trochę będzie trudniej jakby kupić jakąś nieruchomość, bo ceny są tam trochę wyższe niż w tych najtańszych miastach, ale nie jest źle. Całkiem łatwo i dobrze może być skorzystać z tego programu na przykład mieszkańcom Poznania, gdzie jest zwyżka 10%, ale na przykład już mieszkańcom Szczecina już nie będzie tak łatwo. Na przykład na rynku pierwotnym ceny są bardzo podobne, Poznań ma zwyżkę, Szczecin już nie. I tak samo łatwiej będzie Poznaniakom kupić mieszkanie niż Krakusom, gdzie i jedni i drudzy mają zwyżkę 10%, przy czym w Krakowie ceny na rynku pierwotnym są też wyższe o jakieś 20% niż Poznań. I teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że aha, warszawiacy mają najprościej, no bo jest 20% zwyżki, ale jeżeli się cofniemy do poprzedniego slajdu, ta zwyżka oznacza, że na przykład 20%, że ten singiel w Warszawie będzie miał nie 200 tysięcy do dyspozycji, tylko 240 tysięcy. Najtańsze kawalerki, takie normalne, nie jakieś pokraczne, w Warszawie w tej chwili są po 450-500 tysięcy złotych, co już oznacza, że no, ten singiel nawet takiej w Warszawie wcale łatwo nie będzie miał. Będzie musiał mieć albo wkład własny, jeśli na przykład powiedzmy dostanie darowiznę od rodziców, albo ma jakieś oszczędności rzadziej, więc faktycznie wtedy z czegokolwiek będzie w stanie skorzystać. Lub też druga sytuacja, że będzie musiał zaciągnąć większy kredyt. No i tu się pojawi problem, o którym za chwileczkę wam opowiem. Natomiast już dla na przykład gospodarstwa pięcioosobowego, no to ten limit będzie wynosił 720 tysięcy złotych w Warszawie. No to znowu, to nie jest kwota, która wystarczy dla takiej dużej rodziny, ale ponieważ wszystkie inne progi też nam się przesuwają dla takiej rodziny, paradoksalnie im będzie łatwiej. Natomiast co do zasady, i tak w najtańszych miastach będzie najprościej. To jest pierwsza ważna rzecz, tego w bezpiecznym kredycie nie było. Druga ważna rzecz. Oprocentowanie, które zapłacimy za ten kredyt, ono zależy od liczby dzieci, które mamy w gospodarstwie domowym. To jest na przykład jeden z elementów, który się zmienił względem stycznia, bo w styczniu były pierwsze zapowiedzi tego programu i szczerze to jest chyba dowód też, że ministerstwo czytało jednak uwagi i opinie jeszcze w styczniu wyrażane na temat tego programu, bo ja szczerze też zachęcałem do tego, żeby oprocentowanie zależało nie od liczby osób w gospodarstwie domowym, no bo to może się bardzo mocno zróżnicować, ale od liczby dzieci, no bo tutaj tak naprawdę są realne koszty utrzymywania jakby gospodarstwa domowego. I faktycznie widzę, że ministerstwo i w tym miejscu, zresztą w szeregu innych, kilka takich sensownych zmian wprowadziło. Nie będąc adwokatem diabła, ciągle ja bym ten program najchętniej wyrzucił do kosza, natomiast no, widzę, że mimo wszystko tam wiele rzeczy zostało zmienionych, a raczej na plus. Więc widzimy, że im więcej dzieci, tym mamy tańszy kredyt, można powiedzieć. Brakuje natomiast ciągle takiego elementu, że na przykład jak nam się rodzi kolejne dziecko, że to oprocentowanie nam spada. No tego nie ma niestety, więc jak ktoś jest, na przykład dzisiaj jest parą, zaciągnie kredyt, a następnie urodzi dwojaczki, no to nic mu się w tej chwili takiej parze nie zmieni w tym kredycie. Szkoda, może to się zmieni. Ważna rzecz. Ustawodawca co do zasady mówi, jeżeli masz już jakieś mieszkanie czy dom w Polsce, w całości należący do ciebie, z drobnymi wyjątkami, to zasadniczo nie możesz skorzystać z tego programu. Jest natomiast wyjątek. Jeżeli mamy trójkę dzieci albo więcej, to możemy mieć sytuację taką, że mamy już jakiś dom, jakieś mieszkanie, możemy kupić nowe mieszkanie z pomocą kredytu, albo dom, albo zbudować tenże dom, ale będziemy musieli w ciągu 24 rat kredytowych, tego kredytu na start, sprzedać, zbyć właściwie konkretnie, to nasze poprzednie mieszkanie albo dom. Do tego później dojdę, no bo to zbyć, a sprzedać to jest zasadnicza różnica, o czym będzie później. Kolejna rzecz to są progi dopłat, progi dochodów netto, czyli po podatkach, po ZUS-ach, po wszystkim na całe gospodarstwo domowe. I to też jest zróżnicowane w zależności od tego, ile mamy osób w gospodarstwie domowym. Dla singla to jest 7 tysięcy złotych netto, to jest mniej więcej odpowiednik 10 tysięcy złotych brutto przychodu. Dwie osoby to jest 13 tysięcy netto, 3, 16 i tak dalej. Przy 5 osobach to jest 23 tysiące złotych netto. W zwykłych miastach. W miastach z dopłatą, z tą zwyżką, o których mówiłem tutaj, to te progi są odpowiednio proporcjonalnie wyższe. Czyli na przykład pięcioosobowa rodzina może zarabiać ponad 27 tysięcy złotych i nadal ma pełną dopłatę. 27 tysięcy złotych netto. Nawet jak mamy trójkę dzieci, umówmy się, to są niemałe pieniądze. To jest kwota, która pozwala na zaciągnięcie kredytu o wysokości mniej więcej 1,5 miliona złotych. I to jest jeden z głównych zarzutów, do których wiele osób jakby strzelało w tą ustawę, czyli bardzo wysoko ustawione te progi dochodowe. Nawet trzymając się tego singla, 7 tysięcy złotych netto to jest o 30% więcej niż średnia krajowa. Bo średni krajowy dochód netto, pamiętajmy, dochód netto, czyli po podatkach, to jest 5,5 tysiąca złotych, mniej więcej. Więc co do zasady, ten próg dla singla wcale nie jest niski, a dla kolejnych gospodarstw domowych jest już znacznie wyższy. I co więcej, to nie jest tak, że jak mamy złotówkę więcej, to my tracimy dopłatę kompletnie. Ta dopłata zaczyna bardzo proporcjonalnie spadać, bardzo powoli wręcz. Czyli tak naprawdę przy pięcioosobowym gospodarstwie domowym, żebyśmy stracili dopłatę, to musielibyśmy zarabiać tak po 30 tysięcy złotych. Więc progi dochodowe one tutaj raczej nie będą działały. No i wreszcie kolejna rzecz, powierzchnia nabywanej nieruchomości, czyli domu albo mieszkania, tylko nabywanej, nie dotyczy to kupna, przepraszam, budowy domu, też są limitowane pod kątem liczby osób. Dla jednej osoby to jest 50 metrów, dla dwóch osób 75, trzech osób 100 i tak dalej. Każda kolejna osoba to jest 25 metrów kwadratowych. I co więcej, te limity też one, jak kupimy nieruchomość 51 metrów kwadratowych, to nie tracimy jako single prawa dopłaty, tylko zaczyna nam powolutku dopłata spadać. Czyli na przykład dla singla ta dopłata się skończy przy około 60 metrach kwadratowych. No i teraz, czy ta powierzchnia, czy ten limit powierzchni on jest jakiś taki limitujący? No moim zdaniem no nie bardzo. No znaczy typowe mieszkanie dla singla, nawet gdyby to był perspektywiczny single i stwierdził, ach, ja tam zamieszkam kiedyś z partnerem, partnerką, no to ciągle te 50 metrów to jest całkiem godny metraż. Dobrze, że te limity są w sumie wysoko ustawione moim zdaniem, no bo powinniśmy jednak zachęcać Polaków do kupowania dużych nieruchomości, bo to jest nasz problem, nie liczba mieszkań, ale przede wszystkim ich metraż. Natomiast jeśli ktoś mówi, że aha, to jest surowe kryterium, to ja się nie zgadzam. To są naprawdę sensowne rozmiary, jeśli myślimy o mieszkaniach dla osób, które korzystają ze wsparcia podatnika. No bo ktoś twierdzi, że ja zarabiam 5 milionów rocznie, to co ja będę mieszkał na 100 metrach kwadratowych na przykład. No oczywiście takie osoby się znajdą, no ale umówmy się, no, w zakresie tego, jak mieszka większość Polaków, to są bardzo fajne limity metrażowe. Ważna kolejna rzecz. O czym potem później powiem, natomiast widzicie, że te single są tutaj tak najbardziej trochę poszkodowane w tych różnych kryteriach, ale później wyjaśnię tak w szczegółach, natomiast bardzo łatwo z singla przejść na dwie osoby, to znaczy możemy zaciągnąć kredyt na przykład z bratem, z siostrą, z kolegą, z mamą, tatą, tylko i wyłącznie pod warunkiem tego, że nikt nie miał wcześniej właśnie nieruchomości mieszkalnej w odpowiednich kryteriach i z automatu przeskakujemy na próg 400 tysięcy, 13 tysięcy złotych dochodu i 75 metrów kwadratowych, więc można powiedzieć, te progi singlowe, one no, wydają się takie surowe, ale no, jest kilka właśnie metod obejścia, zaciągając taki kredyt z inną osobą, o czym powiem jeszcze za chwilę. I druga rzecz, właśnie single też zostały jeszcze obwarowane tym, że mogą mieć maksymalnie 35 lat w ramach tego programu, żeby skorzystać z tej dopłaty, ale znowu, wszystkie inne gospodarstwa domowe nie ma limitu wiekowego. Z automatu ustawodawca mówi, słuchaj, możesz zaciągnąć sobie nawet ten kredyt ze swoim dziadkiem, Żaden problem. Będziecie w dwie osoby. Nie ma problemu. Trochę prześmiewam, ale no tłumaczę, jak to po prostu działa. Czyli to jest taka jasna strona, że teoretycznie są te limity różnorakie w tym programie. Moim zdaniem one, w przypadku beneficjentów, one nie są jakoś tam specjalnie dotkliwe. Zaraz sobie pójdziemy dalej. Jakie są skutki? W zależności od tego, no, tak skomplikowanego programu dopłat szczerze nie widziałem. Bardzo mi dużo czasu zajęło, żeby nie dość, że tą analizę wykonać i dobrze zrozumieć, to jeszcze to dobrze pokazać. Natomiast na tym slajdzie pokazuję mniej więcej właśnie różne konfiguracje, kto tak naprawdę może skorzystać, ile tego kredytu dostanie, przy jakich dochodach. No i na przykład dla gospodarstwa typu jeden dorosły, czyli mamy jednego singla, mamy te 200 tysięcy, w miastach ze zwyżką 10% to jest 220 tysięcy, ze zwyżką tą 20%, Warszawa 240. No i na przykład w Warszawie możemy zarabiać 8,5 tysiąca złotych netto, żeby dostać pełną dopłatę. Teraz 240 tysięcy w Warszawie nie zaszczelejemy, ale 8,5 tysiąca złotych to jest całkiem wysoka zdolność kredytowa. To już jest taka wysokość, zdolność kredytowa pod 600 tysięcy złotych, więc no nie powiedziałbym, że to znowu biedna jest osoba, ale na przykład rodzina 2 plus 2 w Warszawie to już jest 600 tysięcy jakby kredytu z dopłatą, limit dochodowy 23 tysiące złotych netto. To są mniej więcej dochody dwóch bardzo dobrze zarabiających już menedżerów korporacji. Czy to jest limitujące, czy to jest jakby program dla biednych osób? Nie powiedziałbym, zwłaszcza przy dużych gospodarstwach domowych właśnie te limity są wysokie i to jest jeden z punktów, który myślę, że prawdopodobnie się zmieni. Mówiliśmy, że limity nie są takie surowe, więc wiele osób będzie mogło potencjalnie skorzystać z tego programu, bo te dochody raczej nie wykluczają, te metraże też nie są wykluczające. Natomiast jest inny problem, ta tak zwana ciemna strona. Przypomnijcie sobie liczbę 1800 zł. To była ta dopłata, którą pokazywałem na tym pierwszym przykładzie. Mianowicie, jak zaciągamy kredyt na 400 tysięcy złotych i jesteśmy takim gospodarstwem, dwie osoby dorosłe, zero dzieci, chcemy zaciągnąć kredyt tylko i wyłącznie na start, 400 tysięcy zaciągamy. Tak jak mówiłem, będziemy mieli tą ratę 1800 zł przez cały okres jakby trwania kredytu. I ta dopłata, którą my byśmy dostawali, ona tam będzie wprawdzie spadała w czasie, ale przez cały okres kredytu dostaniemy łącznie 164 tysiące złotych dopłaty. Nasz średni koszt takiego kredytu wyniesie niecałe 2%. Super, ekstra, nic tylko korzystać z takiego programu. Problem natomiast jest taki. Chcemy zaciągnąć większy kredyt. Na przykład ze względu na miasto, w którym mieszkamy, na rozmiar nieruchomości, jaką chcemy kupić, ceny, jakie funkcjonują w danym mieście, no po prostu za 400 tysięcy no nic nie kupimy. No, powiedzmy dzisiaj w miastach, nawet niewojewódzkich, cena u dewelopera 10 tysięcy złotych to właściwie już jest powoli standard. Nawet w mniejszych miastach wojewódzkich 12-15 tysięcy złotych to jest często taki poziom. No przyjmijmy 12 tysięcy złotych za metr kwadratowy, to kupujemy nieruchomość za 60 metrów kwadratowych, no to musimy zapłacić 720 tysięcy złotych. No to już są niemałe pieniądze, jeszcze wykończenie i tak dalej, ale już abstrahuję od tego. Powiedzmy, że mamy 120 tysięcy złotych wkładu własnego, 20%, co też nie jest małą kwotą, to oznacza, że musimy zaciągnąć kredyt na 600 tysięcy. Co się dzieje wtedy? Wtedy się okazuje, że no, mamy te 400 tysięcy z kredytu na start, ale pozostałe 200 tysięcy musimy zaciągnąć już z normalnego kredytu. I specyfika tego programu kredyt na start jest taka, że przy większej kwocie kredytu, to znaczy jeżeli ona przekracza ten pułap z dopłatą, ciągle od tej pierwszej raty jest odejmowane te 1800 zł, o których mówię. I tutaj przy normalnym kredycie mielibyśmy ratę 5,5 tysiąca złotych. Jak odejmiemy dopłatę, nasza rata wyniesie 3600 zł. Dwa razy więcej, aniżeli w tym czystym kredycie. Co się dzieje dalej? Ponieważ w tym harmonogramie, w tym większym kredycie raty zwykłego kredytu spadałyby szybciej, bo mamy większy kredyt, tak by wygląda, ta krzywa nachylenia jest szybsza. Skutek jest taki, że poziom dopłat, ten poziom się szybciej zbliża do tego naszego ustalonej raty dzięki dopłacie. Efekt jest taki, nie chcę wam już tego tłumaczyć, bo to jest wyższa matematyka w przybliżeniu. Słuchajcie, efekt jest taki, że my zaciągając większy kredyt dostaniemy mniej dopłat. w okresie życia kredytu. I nasz średni kredyt nie będzie kosztował 2%, tylko 4%. Gdybyśmy zaciągnęli ten kredyt na 800 tysięcy, to okaże się, że nasz kredyt będzie kosztował 6%. Jakbyśmy zaciągnęli kredyt na przykład 1 200 000, to się okaże, że ten kredyt będzie droższy niż zwykły kredyt. I teraz ten mechanizm ma taki skutek, że po prostu w pewnym momencie przestaje nam się po prostu kompletnie opłacać zaciągnąć ten kredyt. I on w dużym skrócie mówi, słuchaj, jeżeli ty chcesz kupić nieruchomość i zaciągasz kredyt mały, mieszczący się w limicie, to super, to ci się będzie super opłacało. Jeżeli nie masz wkładu własnego, a musisz zaciągnąć większy kredyt, bo nieruchomość jest droga, to muszę cię niestety zmartwić, ale przy pewnym poziomie to ci się kompletnie nie będzie opłacało i prawdopodobnie, znaczy dla większości osób ten pułap będzie dwa razy wyżej niż ten poziom dopłatowy. Czyli na przykład dla pary to będzie jakieś 800 tysięcy, wtedy nam już powoli przestanie się po prostu kalkulować, żeby korzystać z kredytu na start. I to niestety musicie mieć tego świadomość. Kolejna rzecz, o której mówiłem, to były te limity złotówka za, jest taki mechanizm złotówka za złotówkę. I to są limity, które właśnie ograniczają dochody beneficjenta i metraż nabywanej nieruchomości. I teraz przypomnijcie sobie to, co mówiłem. To nie jest tak, że jak przekroczymy każdy z tych limitów, to w ogóle koniec, nie ma dopłaty. To jest mechanizm złotówka za złotówkę, czyli na przykład, jeżeli przekraczamy nasze dochody o ileś tam złotych, to od każdej tej złotówki nasza dopłata, ta, którą pokazywałem, ona zaczyna spadać. Przykład, mamy gospodarstwo dwuosobowe, powiedzmy, że zarabia 14 tysięcy złotych. Normalnie limit wynosi 13 tysięcy, czyli mamy o 1000 zł za dużo dochodu. Efekt jest taki, że o 25% dla dużych gospodarstw domowych, dwu i więcej osobowych, dopłata jest pomniejszana o te 25% przekroczenia, czyli w tym przypadku 250 zł. Dużo to nie jest, ale przypomnijmy sobie ten przykład przed chwileczką. Przy takim kredycie na 400 tysięcy, gdybyśmy przekraczali o 1000 zł na nasze dochody, ten limit, no to zamiast 1830 zł mielibyśmy dopłatę 1000, jeśli dobrze liczę w pamięci, to byłoby 1580 zł. No, ciągle fajna dopłata, no ale już jest troszeczkę mniej. Gdybyśmy byli singlem natomiast, to single znowu są traktowani trochę gorzej i ten poziom dopłaty jest pomniejszany nie o 25%, tylko 50%. Przekroczenia, czyli w tym przypadku byśmy stracili 500 zł. Drugi limit, metraż, on działa bardzo podobnie. Za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości my tracimy 50 zł dopłaty. Czyli na przykład, jeżeli kupimy zamiast mieszkania 75 metrów, tyle wynika z limitów dla pary metrażu, gdybyśmy kupili 80 metrów, to znowu stracimy 250 zł dopłaty, bo to jest 5 metrów razy 50 zł, mamy 250 zł. Co to znowu oznacza? To nie jest tak, że przekroczymy limit i od razu już wypadamy z programu i nam się kompletnie to nie opłaca. Natomiast jeśli w kilku miejscach my nagniemy te limity z różnych powodów, to po prostu ta dopłata zniknie. Wróćmy do naszego przykładu. Powiedzmy, że zaciągamy kredyt nie na 400 tysięcy, tylko na 600, czyli nasze dopłaty będą niższe w okresie życia kredytu. Mamy dochody o 1000 zł wyższe niż wynikałoby z tych dopłat, więc limitów, więc o 250 zł jeszcze tracimy w każdym miesiącu. I na dokładkę kupiliśmy nie 75 metrów, a 80, czyli kolejne 250 zł, czyli 500. Przy pierwszej racie będziemy jeszcze całkiem ok, bo przy pierwszej racie to będzie nie 1833, tylko minus 500, to będzie 1333 zł, ale ta dopłata, tu jest 500 zł stracona, przy ostatnim roku my będziemy płacili więcej za nasz kredyt, aniżeli byśmy w zwykłym kredycie płacili. I oczywiście ktoś powie, no tak, ale tu ciągle zarabiamy tam parę dziesiąt tysięcy złotych, jakby na tych dopłatach nie płacimy. Owszem, ale to powoduje, że tak naprawdę ten efekt na zdolność kredytową już nie będzie, na tą atrakcyjność cenową już nie będzie i zdecydowanie taka rata będzie wyższa, aniżeli byśmy na przykład dostali w kredycie zwykłym, na racie równej, bo my to porównujemy ciągle do raty malejącej. Co chcę przez to powiedzieć? No, to nie jest tak, że teraz idziemy w miasto i kupujemy dowolnie, co nam się żywnie podoba, jednak będziemy musieli się trochę nagimnastykować w zakresie tego, co my chcielibyśmy kupić. Kolejna rzecz jest właśnie taka, bo to, o czym mówiłem, czyli te dopłaty, w zależności od gospodarstw domowych, gdybyśmy sobie to na takim bardzo już bardziej skomplikowanym, powiedzmy, wykresie pokazali, czyli tu mamy typ gospodarstwa domowego, tu mamy, przepraszam, w pionie tu mamy typ gospodarstwa domowego, tu w kolumnach mamy łączną wartość kredytu, jaką zaciągamy, to takim kolorem ja tutaj pokazuję, jakie mamy efektywne oprocentowanie, w zależności od tego, ile my tak naprawdę weźmiemy pieniędzy. I faktycznie tam, gdzie jest zielono, to się co do zasady opłaca. To jest tu takim pogrubionym, to w ogóle są wartości kredytu, kiedy mamy same dopłaty, mamy bardzo tani kredyt, poniżej 2%, super ekstra, nic tylko się cieszyć. Czerwoną linią zaznaczyłem, kiedy ten kredyt już kosztuje 4% efektywnie. Czyli tyle, ile zwykłe kredyty hipoteczne w takich latach 2015, 2019, kiedy zasadniczo, słuchajcie, no dało się cokolwiek kupić na rynku, dostać sensowny kredyt, nie było jakby z tym problem. No i widzimy, dla singla no to już jest 400 tysięcy, czyli znowu jak się zmieścimy w 400 tysiącach, pewnie nam się będzie opłacało. Jakbyśmy chcieli 600, 500 albo 600 tysięcy zaciągnąć bardziej jak bezpieczny kredyt, to już się robi drogo. Para, na przykład jeden dorosły, jedno dziecko albo dwójka dorosłych, no to tutaj limit z opłatą to 400 tysięcy. Tu się praktycznie przestaje tak powoli opłacać, przynajmniej względem tych lat 2015-2019, mniej więcej przy 600 tysiącach złotych. Czyli tak jak bezpieczny kredyt. Ale już przy większych gospodarstwach domowych to jest 700, 900 albo nawet ponad milion złotych. Więc jakby jest w czym działać. No widać to różnicowanie. Singiel, bieda, duże gospodarstwo domowe, możemy szaleć. W praktyce to, co bardziej może limitować, to zdolność kredytowa. Znaczy przy największych dochodach, które wynikają z tych dopłat, tak naprawdę nasza zdolność kredytowa będzie jeszcze wyższa. Singiel tak naprawdę mógłby się załapać nawet na 600 tysięcy złotych w tym programie, ale bardzo wątpliwe, czy on się skusi na ten program, bo po prostu on już będzie płacił 6%, 6 a 7 rynkowe, to już różnica jest niewielka, a jednak program na start ma różne ograniczenia. No i raczej się spodziewamy, że no, takich kredytów nie będzie. Przy większych gospodarstwach domowych, to jest na przykład milion, milion 300, milion 500, to są bardzo wysokie kwoty, ale umówmy się, no 6% za kredyt to naprawdę są wysokie pieniądze. To są naprawdę wysokie raty, liczące spokojnie ponad 5, 6, 7 tysięcy złotych albo i więcej miesięcznie. Więc to, że teoretycznie zdolność kredytowa nam pozwoli, to nie zmienia faktu, że po prostu to jest kupa pieniędzy. No i tyle, jeżeli chodzi o taką sferę finansową. To teraz co konkretnie ustawa mówi, co możemy sfinansować w ramach tego programu albo czego sfinansować nie możemy. Co do zasady, jeżeli byśmy zaciągali kredyt hipoteczny, bo to jest w ogóle jedna z formuł w tym programie, to możemy praktycznie sfinansować prawie wszystko. Budowę lub kontynuację budowy domu, co jest ważną zmianą w stosunku do bezpiecznego kredytu. Na dowolną kwotę, w tym wykończenie, możemy kupić nieruchomość gruntową, żeby zbudować dom. Możemy kupić mieszkanie albo dom jednorodzinny. I to z rynku pierwotnego i wtórnego. Możemy zbudować dom w ramach kooperatywy mieszkaniowej i możemy kupić spółdzielcze prawo do lokalu własnościowego oczywiście. Więc jakby zakres jest bardzo szeroki. Jedyne takie wykluczenie, które tu się pojawia, to na przykład zmiana sposobu użytkowania budynku, nie wiem, niemieszkalnego na mieszkalny. No to tego typu projekty już tutaj nie wchodzą. I możemy też kupić miejsce postojowe, garaż albo komórkę lokatorską, jeżeli jest na osobnej księdze wieczystej, za pomocą zwykłego kredytu. Bo w bezpiecznym kredycie to był problem, tu trzeba było kupować ze środki własne. Tu nie ma problemu, możemy to sobie sfinansować tą drugą częścią kredytu, tą zwykłą, bo te komórki czy miejsca postojowe, które są do wyłącznego użytkowania czy kwatuzum, w ogóle nie ma problemu. Ważna rzecz, która się zmieniła natomiast, to że możemy też sfinansować partycypację w Towarzystwie Budownictwa Społecznego albo Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, czyli w tych formach takich społecznych najmu, albo wkład lokatorski na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Wtedy to jest trochę inny kredyt, to jest kredyt konsumencki, on jest krótszy, od 5 do 15 lat. Wtedy dopłaty trwają tylko 5 lat i kwota tego kredytu to jest tylko 100 tysięcy, no bo te partycypacje no jednak są z reguły tańsze. Ale wtedy mamy zawsze oprocentowanie 0% i nie ma limitu wieku, więc to jest mimo wszystko fajny element. No i pozostałe rzeczy, no nieruchomość musi być w Polsce, Więc to jest oczywiste. Dochody kredytobiorcy oraz wypłacony kredyt muszą być w walucie polskiej, czyli nie możemy zarabiać w euro albo w dolarach albo w innych walutach. Musimy zarabiać w złotówkach. To jest jakimś ograniczeniem. Kompletnie nie ma limitu kwoty wkładu własnego i ceny nieruchomości. I z ważnych rzeczy, o których wspominałem wcześniej. Możemy zaciągnąć kredyt z jedną, inną osobą, niezależnie od powiązań prawnych. To może być nasz rodzic, rodzeństwo, partner w związku nieformalnym, kolega z Facebooka, osoba znaleziona na Tinderze, nie ma znaczenia gdzie. To kompletnie nie ma znaczenia. Warunki są tylko dwa albo trzy. Pierwszy warunek jest taki, że zakup ten musi nastąpić do majątku wspólnego, to są małżeństwa, a jeżeli nie jesteśmy małżeństwem, w równych udziałach po 50%, czyli jak weźmiemy sobie znajomego tam z Tindera, dajmy na to, no to jednak każdy będzie miał po 50% udziału w nieruchomości, niezależnie od tego, jakie kto ma dochody, jaki kto ma wkład własny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oboje z tych kredytobiorców muszą spełniać warunki programu, czyli nie mogą mieć tej nieruchomości i tak dalej. No i trzeci warunek, a właściwie korzyść z tego wszystkiego jest taka, że no cóż, wtedy mamy, że tak powiem, te podwyższone limity, jak w przypadku gospodarstwa większego, a jednocześnie nie mamy obowiązku, żeby ta osoba musiała mieszkać w tym nieruchomości. I to jest różnica też do bezpiecznego kredytu, ale o tym powiem później. Jest też element z tym wkładem gwarantowanym, to znaczy jeżeli nie mamy wkładu własnego w wysokości 20%, to Bank Gospodarstwa Krajowego może nam udzielić tak zwanej gwarancji. Ona kosztuje 1% wysokości tej gwarancji. No i BGK udziela tej gwarancji do 100 tysięcy. Czyli jeżeli chcemy kupić na przykład nieruchomość za 500 tysięcy i nie mamy wkładu własnego, to Bank Gospodarstwa Krajowego te 100 tysięcy może nam zagwarantować. Jeżeli chcemy kupić droższą nieruchomość, na przykład za 1 000 000, no to BGK da nam 100 tysięcy, my musimy mieć drugie 100 tysięcy. Zawsze musi być te 200 tysięcy wkładu własnego w tym programie. I te gwarancje mają jeszcze takie ograniczenie, że musi być limit do 1 000 000 złotych. Czyli tutaj już nie możemy kupować byle czego. Natomiast ten limit jest znacznie, znacznie wyższy niż był w bezpiecznym kredycie. Jakie są jeszcze ograniczenia lub limity w programie? Mówiłem już o wieku, czyli gospodarstwo jednoosobowe 35 lat, ale jesteśmy w stanie to łatwo rozegrać w ten sposób, że no, w dwie osoby zaciągamy kredyt. Musimy mieć, że tak powiem, znajomego, rodzeństwa albo kogoś innego, z kim po prostu kupujemy taką nieruchomość. I w ogóle zaraz Wam powiem, jaki jest ciekawy patent, który można zrobić. Brak posiadanej nieruchomości, teraz lub wcześniej, ale tylko i wyłącznie w Polsce, co jest moim zdaniem trochę głupie. I akurat opiniowałem jakby wykreślenie tego, żeby nie można było posiadać nieruchomości mieszkalnej gdziekolwiek na ziemi, nazwijmy to w ten sposób, bo to się wydaje trochę aberracją, że zaciągamy kredyt z dopłatą, a potem możemy pojechać do Hiszpanii i kupić 4 wille. No i oczywiście tam są wyłączenia, bo jeżeli na przykład to mamy 50% udziału w nieruchomości, którą odziedziczyliśmy i w której nie mieszkamy, no to nas to nie dotyczy i tak dalej. To są takie podobne rzeczy jak w bezpiecznym kredycie, ale ta najważniejsza rzecz, jeżeli mamy 3 dzieci lub więcej w składzie gospodarstwa domowego, to dzieci, jeszcze tak podkreślę, to są dzieci w wieku do 18 lat albo dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Jest to też, to nie jest tak, że z 3 dorosłych dzieci pełnosprawnych możemy sobie korzystać z tego. Natomiast jeżeli mamy sytuację, mamy 3 dzieci właśnie mieszczące się w kryteriach, możemy kupić nieruchomość z pomocą kredytu na start, a następnie mamy 24 raty kredytu na start, czyli od momentu wypłaty do momentu 24 raty, jeśli tam coś wstrzymujemy, mamy jakąś karencję czy coś tam, dopiero po 20 ratach, 4 ratach to funkcjonuje. Musimy zbyć pierwotną nieruchomość, bo inaczej skończą nam się dopłaty. Natomiast na razie to jest zapisane jako zbyć, co oznacza, że możemy w darowiźnie podarować, nie wiem, znowu rodzeństwu, rodzicom czy komukolwiek, albo sprzedać za dowolną cenę. Więc no, znowu, to ten wymóg jest taki, powiedziałbym, miękki i prawdopodobnie on się zmieni, przynajmniej takie są opinie, żeby no jednak ten warunek był znacznie, znacznie bardziej ostry. Potem jest szereg jakby innych takich kryteriów typu możemy być obcokrajowcem, ale musimy prowadzić gospodarstwo domowe w Polsce albo musimy je prowadzić wspólnie z obywatelem polskim. Nie możemy skorzystać z cesji, umowy rezerwacyjnej albo deweloperskiej. No to są takie elementy, które no mają znaczenie, kiedy możemy skorzystać, ale no to są, powiedzmy, takie już detale. Jeśli chodzi o ryzyko utraty dopłat, no to one są bardzo podobne, te kryteria, co w bezpiecznym kredycie, tylko że luźniejsze. To znaczy tak, jeżeli zaciągniemy kredyt i poświadczymy nieprawdę w oświadczeniu związanym z kredytem i między innymi na oświadczeniu jest poziom dochodów w roku ubiegłym, no bo na tej bazie jest liczony ten próg, limit dopłaty wynikający z dochodów, to jeżeli nas sąd skaże za poświadczenie nieprawdy, no to faktycznie już tracimy dopłaty i musimy oddać wszystkie poprzednie dopłaty i jeszcze zapłacić odsetki. Więc teoretycznie jest rygor, który nas teoretycznie powinien zmuszać do tego, żeby poświadczyć prawdę, ale mam jakąś taką obawę, że polscy kredytobiorcy jakby czasami naginają pewne rzeczy. Myślę, że albo mam wręcz nadzieję, że to na bazie czego bank będzie mógł sprawdzać te dochody i sprawdzić ewentualnie, czy dany nasz tutaj beneficjent faktycznie tyle zarabiał, no to przejdzie z oświadczenia raczej w stronę na przykład PIT-u albo innych twardych dokumentów. Na razie na dzisiaj to jest tylko oświadczenie. No i ten rygor jest taki, powiedzmy, że no najpierw ten sąd musi nas prawomocnie skazać i w drugiej instancji, więc dużo zabawy. Oczywiście jak sprzedamy naszą nieruchomość, zwrócimy partycypację, tą TBS SIM albo to prawo lokatorskie nam wygaśnie, to oczywiście te przyszłe dopłaty znikają, no, ale to jest jak w bezpiecznym kredycie. Jak nieruchomość zmieni przeznaczenie na inną niż mieszkalna, no to też przyszłych dopłat już nie będzie. Jak kupimy nowe mieszkanie albo dom w Polsce, to też stracimy dopłaty przyszłe. Chyba że odziedziczymy tą nieruchomość. No i jeżeli zmienimy oprocentowanie ze stałego na zmienne, bo na przykład stopy procentowe spadną, to też tracimy przyszłe dopłaty. Okej, to są takie mało istotne rzeczy, albo takie powiedzmy hipotetyczne, ale taka ważna, niehipotetyczna rzecz to jest wynajęcie albo użyczenie nieruchomości. I tutaj działa podobnie jak w bezpiecznym kredycie taki mechanizm, że tracimy dopłatę na czas najmu, czyli płacimy pełne odsetki, ale jak zakończymy ten najem i zgłosiliśmy go, jakby ten fakt tego najmu do banku i zakończyliśmy najem, to po 3 miesiącach możemy ponownie wystąpić o podobne dopłaty. Pod warunkiem oczywiście, że będzie budżet na te środki. To jest ważna rzecz, o której można tutaj zapomnieć. To, co zostało wykreślone w stosunku do bezpiecznego kredytu, to wymóg zamieszkiwania w nieruchomości i czas do wprowadzenia się do tej nieruchomości. To znaczy, w momencie, kiedy w bezpiecznym kredycie mieliśmy obowiązek w ciągu 24 miesięcy wprowadzić się do nieruchomości i przez nie dłużej niż 12 miesięcy nie moglibyśmy opuścić tej nieruchomości, w tym sensie, że to powiedziałem. Gdybyśmy dłużej niż 12 miesięcy nie zamieszkiwali w nieruchomości, to też byśmy tracili dopłaty. Tutaj tego nie ma. No i jakby to wynika wprost z tego, że no ustawodawca mówi, hej, możesz kupić tą nieruchomość z rodzicem albo rodzeństwem, czy kimkolwiek innym. On tak naprawdę tylko zwiększa ci limity, zwiększa ci ewentualnie zdolność kredytową i na tym koniec. To jest jedna z chyba z ważniejszych zmian tych sytuacji specjalnych, którą dopuszcza program Kredyt na Start. I to jest jeden w ogóle z patentów, jakby to powiedzieć, kiedy można no, po prostu z tego programu skorzystać trochę lepiej. Ja jestem wrogiem tego programu, a może nie tyle wrogiem, no, na pewno nie jestem przyjacielem, bo moim zdaniem dopłaty do programów powodują, że osoby, jakby to powiedzieć, czasami niespecjalnie jakby ku temu predestynowane po prostu dostają dopłaty od podatników, mimo że dobrze zarabiają, mają ku temu warunki, żeby kupić jakąś nieruchomość, dostają dopłaty. Efekt jest taki, że ci, którzy dopłat nie dostają, dostają po prostu podwyżki cen. Natomiast no, chcę teraz unaocznić, że ten program pozwala na pewne naginanie warunków albo na wykorzystywanie, to już nie jest naginanie, tylko wykorzystywanie po prostu mechanizmu programu do tego, żeby zaciągnąć większy kredyt, większą nieruchomość kupić. Może trochę wskazując na to, że pewnie niektóre rzeczy w tym programie może pewnie się zmienić. Jakie są te specjalne sytuacje? No ta pierwsza, o której mówiłem, kupno z rodzicem, z rodzeństwem, to znaczy występujemy na przykład z jednym z rodziców, który nie miał żadnej nieruchomości, albo z bratem, z siostrą, albo kolegą. Nabywamy tę nieruchomość w udziałach po 50% i korzystamy z wyższego limitu dopłat, braku limitu wiekowego i jest super. A co więcej, możemy jeszcze zrobić inną rzecz, możemy na przykład kupić nieruchomość gruntową i zabudować ją domem jednorodzinnym, na przykład dwulokalowym, gdzie na przykład w jednym lokalu będzie mieszkał brat, drugim siostra, albo w jednym rodzic, drugim dziecko pełnoletnie. I wtedy już nie mamy w ogóle limitu metrażowego, to jest taka pierwsza ciekawostka. A po drugie, Jak ktoś jest w miarę zamożny i ma wkład własny, to spokojnie sobie już tą resztę budowy pociągnie. To jest pierwszy patent. Drugi patent jest taki, że z do końca niezrozumiałych dla mnie powodów ustawodawca dopuszcza tym razem sytuację, kiedy jeden z członków gospodarstwa domowego posiadał już nieruchomość mieszkalną. Czyli przykład. Ja mam mieszkania na wynajem, kilka z poprzedniego małżeństwa i moja żona nigdy nie miała żadnej nieruchomości. To w ramach tego programu moja żona może pójść i zaciągnąć kredyt na start. Wprawdzie ona będzie traktowana jako singiel, mimo że mamy wspólne dziecko, bo akurat ten program dokładnie to wyklucza, że jak jest wspólne dziecko, to ono już nie jest zaliczane do gospodarstwa domowego mojej żony, chyba że miałaby wyłączne prawo opieki, czyli znowu umowa o konkretnym tam regulacji opieki, czyli na przykład opieka naprzemienna, albo właśnie tylko ona by się nim opiekowała, ale tej sytuacji nie ma. Niemniej ona może pójść po kredyt, dostanie tutaj 200 tysięcy, czy w Warszawie akurat możemy kupować, to dostanie 240 tysięcy z dopłatą. No i teraz zadaję sobie pytanie, czy to jest sensowny zapis, no bo często są sytuacje, kiedy właśnie będziemy mieli na przykład małżeństwa, gdzie no, ktoś ma cały duży majątek, drugi partner nie ma nic, teoretycznie, no i mimo wszystko dajemy tutaj prawo do tego, żeby zaciągnąć takie kredyty, więc myślę, że ruchy pod tytułem przesuwanie majątku do majątku odrębnego, no będzie tutaj, no to będzie nagminne, więc znowu toś krzywa sytuacja, natomiast no, faktycznie tak to działa. Następnie oczywiście możemy nabyć nieruchomość przed małżeństwem i później dokonać rozszerzenia wspólności ustawowej. Czyli jeden małżonek kupił na kredyt na start, drugiego małżonka potem można dopiąć. Natomiast nie można wynajmować takiej nieruchomości nabytej przed małżeństwem. Na przykład w sytuacji, że na przykład jeden małżonek przed małżeństwem kupił na kredyt na start jako singiel, drugi jako nabył kredyt na start jako singiel. Potem mamy małżeństwo, nie ma problemu, żeby dalej jakby mieć te nieruchomości, ale tu już nie ma możliwości dalszego wynajmu tej nieruchomości. W bezpiecznym kredycie to też było. No i wreszcie możemy też w przeciwieństwie do bezpiecznego kredytu wprowadzić do mieszkania właśnie dowolną osobę bliską, znowu rodzica, rodzeństwo, partnera, znajomego. I ta sytuacja, przynajmniej według ministerstwa, zupełnie nie powoduje utraty dopłaty. Więc widzimy, że znowu tych kryteriów jakby zaciągania kredytu na start, czy możliwości jest więcej. Gdyby to zreasumować, to ja bym to powiedział tak. Może pieniędzy nie ma tak naprawdę dużo, bo te limity, ile kredytu dostaniemy z dopłatą, jak widzieliśmy, one nie są super wysokie. Z drugiej strony te wszystkie takie opowieści o tym, że limit dochodów jest surowy, albo limit metrów jest surowy, to jest trochę opowiadanie. To, że jakby mamy na przykład ograniczenie wieku 35 lat dla singla, no tak, część singli to wykluczy, a część singli po prostu zakombinuje tak, że kupi daną nieruchomość z kimś innym. Sporo osób w ramach małżeństw będzie przesuwało, czy tam planowanych nawet jakichś partnerstw, będzie wykorzystywało ten fakt, że jeżeli jedna osoba nie ma nieruchomości, no to będzie kupowała tą nieruchomość po prostu w takich kombinacjach. Można powiedzieć, więcej blasków niż cieni. Cienie są przede wszystkim w tym, że jak zaciągamy naprawdę duży kredyt w kredycie na start, albo łamiemy te limity na różne sposoby, albo jesteśmy niestety singlem mieszkającym w dużym mieście, gdzie nie mamy telefonu do przyjaciela, rodzica czy rodzeństwa, no to niestety ten program nam dobrze nie zadziała. Natomiast jeden z ważniejszych cieni tego programu, budżet programu i limity liczby wnioskodawców. I to jest, powiedziałbym, trochę, mi się wydaje przynajmniej, gwóźdź do trumny emocji, jakie wywołuje ten program. Mianowicie, ewidentnie ten program wywołał duże emocje. Ja w tej niedawno sprzedawałem jedno mieszkanie i widziałem, jak po ogłoszeniu projektu ustawy pierwszy tydzień miałem regularnie po kilka telefonów dziennie. Po pierwszym tygodniu oczywiście ta fala telefonów w ogóle wygasła. Jakoś emocji już tak za bardzo nie ma. Natomiast pomijając emocje, patrząc jeszcze na takim szczeblu jakby analitycznym, liczbowym, słuchajcie, jak to było w bezpiecznym kredycie? W bezpiecznym kredycie ustawodawca powiedział, a w pierwszym roku będzie 10 tysięcy kredytów, potem 40, 30, łącznie będzie 150 tysięcy, dużo. Ale w pierwszym roku nie będzie sukcesu. Realia były takie, że w pierwszym roku było 150 tysięcy wnioskodawców i te 150 tysięcy wnioskodawców to wygenerowało od 90 do pewnie 100 tysięcy kredytów w momencie, kiedy to nagrywamy, bo jeszcze nie ma najnowszych danych. raptem w pół roku. 100 tysięcy kredytów wystrzelane, został cały budżet, wszystko się skończyło, finito, nie ma programu bezpieczny kredyt, ba, trzeba jeszcze podnieść budżet w ogóle tych dopłat. Ta nowa ustawa też zwiększa budżet na bezpieczny kredyt. Tak dużym, w cudzysłowie, sukcesem okazał się ten program. I tutaj też część osób może stwierdzić, no tak, no to tutaj będzie ta sama sytuacja, wszystkie kredyty pójdą na samym początku, trzeba się śpieszyć, będzie Eldorado i w ogóle ceny w kosmos i w ogóle. No i to jest różnica. Tutaj ustawodawca twierdzi, że w pierwszym półroczu, bo program wejdzie nie wcześniej w życie jak w lipcu tego roku, a raczej to będzie wrzesień, to będzie udzielonych co najwyżej 35 tysięcy kredytów. I później co roku, 25, 6, 7, bo program jest od 27 roku rozpisany, 50 po 50 tysięcy. Więc gdyby tak myśleć analogią bezpiecznego kredytu, no to tak, te wszystkie kredyty będą udzielone w pierwszym roku, do widzenia. I tutaj ustawodawca jednak bardzo rozsądnie się przyjął do siebie też uwagi, które były kierowane i powiedział, no nie, 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 no żeby takiej sytuacji nie było, to my wprowadzamy limit, ilu unikalnych wnioskodawców może złożyć wniosek o taki kredyt. I okazuje się, że te limity no jednak są bardzo surowe, bo popatrzcie, 150 tysięcy wnioskodawców, w praktyce ich było trochę mniej, bo tam trochę było tak zwanego double counting, ale bez znaczenia, 150 tysięcy wnioskodawców było w bezpiecznym kredycie w pierwszym okresie. Tu ustawodawca powiedział, że tylko 35 tysięcy wnioskodawców może wystąpić o kredyt na start. Jak ich wystąpi 35 tysięcy? Bank Gospodarstwa Krajowego mówi stop, przestajemy przyjmować nowe wnioski i czekamy do 1 stycznia 2025 roku. Czyli dokładnie to, co nastąpiło na początku stycznia 2024 roku z bezpiecznym kredytem. Tylko w bezpiecznym kredycie nie było limitu na pierwszy rok. Zero. Brak limitu, ile fabryka dała, tyle można było złożyć wniosków. Tu ten limit jest od samego początku, co ma duży sens. I co oznacza ten limit? Po pierwsze oznacza, że w pierwszym okresie raczej więcej jak 20-25 tysięcy kredytów nie będzie udzielonych. Jak porównamy 25 tysięcy kredytów albo te 35 tysięcy wnioskodawców do bezpiecznego kredytu, to jest 4 razy mniej w pierwszym okresie. I co więcej, jak się wszyscy rzucą faktycznie na początku, bo przypuszczam, że ten pierwszy okres będzie taki, że będzie mieli rzut. Wszyscy będą pędzili jako bilety na męskie granie albo na Ligę Mistrzów. To się okaże po miesiącu, że po prostu te pieniądze, czy ten limit został osiągnięty, koniec, śluz. Ja jestem ciekaw bardzo, jak rynek zareaguje, no bo nie sądzę, że będzie jeszcze bardziej podgrzany, tylko raczej będzie zimny prysznic, że okej, ale to ja się nie załapałem, to może się załapię w następnym kwartale. No i popatrzmy, co będzie w następnym kwartale. Będzie w pierwszym kwartale 2025 roku będzie tylko 15 tysięcy limitów wnioskodawców. Ci wszyscy, którzy się nie załapali w 2024 roku, pójdą w pierwszym kwartale i ten limit się skończy prawdopodobnie po 2 tygodniach, bo 15 tysięcy na kwartał to jest naprawdę mała kwota, to jest 10 razy mniej niż było za bezpiecznego kredytu. I te 15 tysięcy na kwartał jest już na cały okres programu rozpisane i to jest mniej więcej kwartalnie 10 tysięcy umów. 10 tysięcy kropla w morzu. Porównajmy sobie. Ten wykres pokazuje, ile normalnie wnioskodawców o kredyt hipoteczny w ostatnich kilku latach zgłaszało się. Jak były stopy zerowe, no to było 120-150 tysięcy osób kwartalnie. Jak były bardzo wysokie stopy procentowe, wojna w Ukrainie właśnie wybuchła i tak dalej, to spadło do 40 tysięcy. Ostatni kwartał, pierwszy kwartał 24, kiedy nie było żadnych dopłat, to było 80 tysięcy wnioskodawców. Jak był bezpieczny kredyt, to było 120 tysięcy. W ogóle w ostatniej dekadzie normalnie wnioskodawców było ponad 100 tysięcy kwartalnie. Jeżeli weźmiemy wszystkie lata od 2010 roku, te dobre, te złe, to słuchajcie, to porównując 35 tysięcy do tego, to jest kilkukrotnie mniej. Po pierwsze to jest ponad 2 razy mniej niż było w takim, no całkiem takim przeciętnym pierwszym kwartale 24. To jest prawie 3 razy mniej niż kwartalnie trwało to w bezpiecznym kredycie, ale tak naprawdę to trzeba inaczej policzyć. Te 35 tysięcy trzeba porównać z tymi 2 kwartałami, czyli w te 2 kwartały było złożonych 250 tysięcy wniosków. 35 a 250 tysięcy, rozumiecie, po prostu ten limit szybko się skończy. A 15 tysięcy kwartalnie, to by się, te 15 tysięcy to byśmy wystukali nawet w takich najgorszych kwartałach jak połowa 22 po miesiącu. W praktyce to będzie co 2 tygodnie, więc no musicie mieć świadomość, że tak naprawdę ja przynajmniej oceniam, że w pierwszym okresie będą nadal dużo emocji, bardzo dużo osób pójdzie skorzystać z kredytu na start, nawet jeżeli stwierdzą, no dobra, te dopłaty może nie są takie duże, bo tracę na metrażu, na dochodzie, na czymś tam, ale idę, bo zawsze to są pieniądze, pewnie tak będzie. Pewnie będzie trochę większy popyt, chociaż liczba ofert sprzedaży jakby trochę tego nie potwierdza, bo przybywa ofert sprzedaży, ale po tym pierwszym okresie, kiedy się okaże, że pieniądze się skończyły bardzo szybko, a właśnie ten limit, to jednak będzie chyba zimny prysznic i się okaże, że jednak to jest trudniejsze, niż żeby w ogóle te bilety na męskie granie zdobyć. No ale dobra, zakładając, że i tak pójdziecie po ten kredyt, będziecie chcieli z niego skorzystać, to na co się zamierzać, na co planować? Słuchajcie, ten program raczej nie zadziała, kiedy jesteście na przykład singlem, parą w drogim mieście i nie macie wysokiego wkładu własnego. Czyli te osoby, które korzystały z na przykład bezpiecznego kredytu, dużej ilości, dużo kredytów było udzielonych właśnie w dużych miastach, na maksa 500-600 tysięcy, ewentualnie ze wkładem własnym przez właśnie singli. Singli to było chyba 50% w ogóle w tym programie. To przy kredycie na start po prostu ze względu na to, że musicie zaciągnąć duży kredyt, po prostu was mechanizm tego programu zje. Dopłaty będą niskie, po prostu wam się za bardzo nie będzie opłacało. Kolejne sytuacje, kiedy kredyt na start nie zadziała, to na przykład sytuacja, kiedy mamy dużą nieruchomość, tym bardziej perspektywa sprzedającego, mamy dużą nieruchomość, która ma mało pokoi, czyli na przykład takie przepastne mieszkania albo duży dom relatywnie, gdzie funkcjonalnie duże gospodarstwo domowe sobie nie poradzi. Czyli na przykład mamy 120-metrowe mieszkanie dwupokojowe. Czasami są takie bardziej odjechane jakieś nieruchomości. I to jest sytuacja, która no raczej też nie zadziała, bo limit metrażowy będzie zabijał takie małe gospodarstwa domowe, w cudzysłowie, obniżając im dopłaty. Takie duże mieszkanie na przykład musiałby mieć więcej pokoi, żeby właśnie większa rodzina z tego skorzystała i żeby ten limit metrażowy jakby nie szkodził. I analogicznie, nawet jeżeli mamy nieruchomość, która ma mało pokoi, czy na przykład 2 pokoje w drugim mieście, gdzie jest wysoka łączna cena, to znowu te niskie limity kredytowe dla tych małych gospodarstw domowych no, będą nas tutaj ubijały. Czyli na różne sposoby, niezależnie czy jesteśmy tą singlem, parą, czy po prostu mieszkanie ma jakąś tam specyfikę, duży metraż, mało pokoi, czy mamy powiedzmy bardzo duże oczekiwania cenowe, to po prostu nie zadziała. To kiedy kredyt na start raczej będzie działał i faktycznie wtedy te dopłaty będą pełne i to się będzie sensownie w miarę kalkulowało, no to przypadki kompaktowego domu czy mieszkania, gdzie trzymamy się limitu metrażowego i ceny powyżej tych limitów dopłat, granic opłacalności, czyli z drugiej strony nieruchomości pod duże rodziny, czyli takie, gdzie będziemy mieli klientele 2 plus 2 lub 2 plus 3 mieszczące się w limitach, to też jest szansa, żeby z tego skorzystać. Zwłaszcza rodziny 2 plus 3, które będą odsprzedawały nieruchomość, mają tutaj duże szanse, bo mogą sprzedać nieruchomość, pozyskać wkład własny i z dużym wkładem własnym i kredytem na start o też dużych parametrach móc tą nieruchomość kupić. I ewidentnie myślę, że to będą najwięksi wygrani jakby tego programu, ale oczywiście nie jedyni, bo single na przykład w tańszych miastach jak najbardziej też będą korzystali. Ciekawym w ogóle rozwiązaniem, które i jeżeli jesteście, nie wiem, fliperem, deweloperem, myślicie jak tutaj zaplanować swoją inwestycję, albo jesteście beneficjentem i też kombinujecie w jaki sposób to najbardziej efektywnie kupić, to myślę, że sytuacja typu kupuję bliźniaka na jednej księdze wieczystej gruntowej albo buduję tego bliźniaka na tej księdze wieczystej, no jest super rozwiązanie, bo na przykład dwie mniej lub bardziej nawet niezależne osoby, to nie musi być rodzina, rodzeństwo, to mogą być niezależne osoby, które kupują taką nieruchomość gruntową po 50% ze wskazaniem potem kto z której części będzie korzystał, ale kredyt jest jeden, nieruchomość jest jedna po 50%, mieszkają sobie w osobnych lokalach, a później jak się wkład, te dopłaty kończą, no to po prostu sobie je te lokale mogą wyodrębnić albo w inny sposób jakby uregulować ten stan prawny. A jeżeli to jest rodzina, no to kwestia jakichś tam darowizn, z innych historii jest już kompletnie prosta. No i jeżeli macie wysoki wkład własny, to tak naprawdę ten program jest dla was super, bo w efekcie no nie macie problemu z tym limitem, z tym mechanizmem spadku dopłaty, bo po prostu zaciągacie kredyt będący w limicie tych dopłat. I to tak naprawdę jest jeden z takich najgłupszych chyba elementów tego programu. To znaczy on bardziej wspiera osoby z dużym wkładem własnym. Czyli na przykład osoby, które dostały super darowiznę w gotówce od rodziców, aniżeli osoby, które właśnie nie mają wkładu własnego, muszą zaciągnąć duży kredyt. I prawdopodobnie to jest jedna z rzeczy, która się może jeszcze zmienić w tym programie. I zobaczmy co, bo słuchajcie, prace nad ustawą nadal trwają. Do poniedziałku, po weekendzie, kiedy nagrywamy się ten film, dopiero wtedy się kończy zbieranie opinii i konsultacji publicznych, więc projekt może się zmienić. I prawdopodobnie się zmieni, no bo jednak konsultacje są prowadzone, widać, że ministerstwo jest bardzo otwarte na to, bo widzę, jak bardzo się zmienił ten program od stycznia. I jednak, no niezależnie ile tam psów i kotów jest wieszanych, powiedzmy, na ministerstwie, no to jednak jakiś proces myślowy tam zachodzi i to też trzeba docenić. Ale widzę też bardzo duży opór społeczeństwa i części polityków przed tym programem. Sporo analityków mówi, żeby tego programu po prostu nie wprowadzać. To też jest moja opinia. Ale jeżeli ten program ma być wprowadzony, no to on pewnie wymaga jeszcze kilku zmian i to są i zarówno moje opinie, jak i innych analityków, organizacji, uczestników życia. I co się w takim razie w ogóle może zmienić w tym programie? Pierwsze jest to, czy to w ogóle ten program wejdzie w życie. To jest jedna rzecz, że widać, że po stronie lewicowej, takiej politycznej, jest duży opór przeciwko temu programowi i w zależności od tego, jak konfiguracja polityczna znowu się poukłada, może się okazać, że ten program nie wyjdzie z Sejmu. Natomiast myślę, że bardziej realne jest to, że ten program wejdzie w życie. Bardziej będzie kwestia kiedy. Wrzesień najwcześniej, bardziej prawdopodobnie październik, listopad. No i w jakim kształcie. Myślę, że ten kształt jeszcze będzie się zmieniał. I to mówię na bazie zarówno tego, co słychać jakby w otoczeniu, jakie opinie poszły do ministerstwa i to, co jest zresztą racjonalne. I myślę, że tak, pierwszą rzeczą, która może się pojawić, to limity ceny za metr kwadratowy. To jest chyba jeden z największych problemów ciągle tego programu. Nie ma żadnej limitacji ceny za metr kwadratowy. To nie musi być oczywiście limitacja taka, która spowoduje, że tylko 5% mieszkań się załapie w te limity, no ale jednak potrzebny jest mechanizm, który będzie hamował zapędy sprzedających, żebyśmy nie mieli powtórki z roku 2023. Prawdopodobnie progi dochodowe, zwłaszcza w tych dużych gospodarstwach domowych, mogą ulec weryfikacji, no bo jednak nadal, słuchajcie, w Warszawie 27-30 tysięcy złotych netto jako próg dochodowy, kiedy zaczyna nam powoli spadać dopłata, to nie wydaje się niski próg, to są wysokie progi. Więc wiem, że ileś opinii jakby wskazywało jakby na ten punkt i myślę, że to się zmieni, tak jak i system weryfikacji tych dochodów, nie na oświadczeniu, tylko na przykład na odcinkach PIT-u. Następnie przypuszczam, że ten nielimitowany wkład własny jednak uzyska jakieś tam ograniczenia, bo ta sytuacja, kiedy osoba z dużym wkładem własnym jest w lepszej sytuacji niż osoba, która nie ma wkładu własnego, musi zaciągać duży kredyt, to jest postawione na głowie i to raczej się zmieni. Myślę, że też ten wymóg sprzedaży nieruchomości przez rodziny 2+3, tej sprzedaży tej nieruchomości, którą wcześniej mieli zaciągając kredyt, one prawdopodobnie też, no mam nadzieję przynajmniej, że zostaną też zacieśnione. Znaczy to nie może być zbycie, tak jak to jest zapisane dzisiaj, czyli na przykład darowizna do nie wiem, członka rodziny, tylko to musi być sprzedaż rynkowa, po rynkowej cenie. Najlepiej jeszcze z wymogiem, żeby część tej ceny poszła na spłatę tego kredytu z tą częścią dopłaty. Dlaczego? No bo inaczej tak naprawdę to stanie się program nie wspierający rodziny, tylko program wspierający budowanie dużych majątków. Po prostu. Więc moim zdaniem to w tą stronę powinno pójść. Natomiast z drugiej strony przypuszczam, mam nadzieję też, że ten mechanizm, który umożliwia kupno nieruchomości z pomocą kredytu na start, jeżeli już mamy jakąś nieruchomość, obejmie też gospodarstwa domowe, które mają nie tylko trójkę dzieci, bo to jest jednak rzadkość w Polsce, tylko też dwójkę albo nawet jedno dziecko. To znaczy, jeżeli chcemy naprawdę poprawiać warunki życiowe Polaków, to nie możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do osób, które nie mają żadnej nieruchomości, bo może być sytuacja rodziny 2+2, która ma nieruchomość, na przykład jakąś kawalerkę z czasów dawnych, która w żaden sposób nie rozwiązuje problemów mieszkaniowych. Tylko to, co jest ważne, to ten warunek. Jeżeli korzystam z kredytu na start, żeby kupić nową nieruchomość, a mam jakąś nieruchomość, to muszę ją sprzedać na rynku. Dlaczego? Bo to zwiększa podaż, przywraca te mieszkania po prostu na rynek. To, co moim zdaniem też powinno się zmienić, to brak możliwości posiadania nieruchomości za granicą. W żadnym przypadku. To znaczy, jak dostaję dopłatę od państwa, to nie może być sytuacji, że ja potem sobie mogę kupić apartament w Gruzji, w Egipcie, w Hiszpanii czy gdziekolwiek indziej. No to jest aberracja. Ja rozumiem, z czego to wynika, no, że to po prostu trudno śledzić. Ale to nie znaczy, że takich zapisów nie powinno być. Mam też nadzieję, i to jest jedna z moich rekomendacji, że te dopłaty, które są różnicowane według liczby dzieci, one nie będą takie sztywne. Na zasadzie mam dwójkę dzieci, to mam dopłatę za dwójkę dzieci. Tylko jeżeli mam dwójkę dzieci, urodzi mi się trzecie dziecko, to ja mogę aneksować umowę i dostać od momentu aneksacji dopłaty jak dla rodziny z trójką dzieci, albo nawet większą. Dlaczego? Bo dopiero wtedy ten program będzie prorodzinny w sensie prokreacyjny. Dzisiaj jest tak, że i tak było w bezpiecznym kredycie, i tak jest w tym projekcie, że jak na przykład jestem parą bezdzietną i będę urodzę dziecko, czy tam przysposobię dziecko, to nie mam żadnej korzyści jakby w ramach tego programu, mimo że koszty mojego życia wzrosły. Więc byłoby sensowne, żeby była taka możliwość właśnie aneksowania tej umowy. W momencie, jeżeli kolejne dziecko pojawi się w gospodarstwie domowym, no posłuchajcie, jeżeli taka możliwość istnieje w przypadku wynajmowania nieruchomości objętej kredytem, bo jest coś takiego, że wynajmowaliśmy, traciliśmy dopłatę, przestaliśmy wynajmować, możemy wrócić do banku po dopłatę, to dlaczego nie ma być tak w przypadku kolejnych dzieci, gdzie to jest naprawdę bardzo potrzebne. No i wreszcie coś, co myślę, że nie pojawiło się w tym projekcie, a powinno się pojawić ze względu na zarówno czasy, w jakich żyjemy, jak i reformy, które idą ze strony Unii Europejskiej. Mianowicie te poziomy wsparcia, czy te poziomy objęte dopłatą powinny być wyższe w przypadku, kiedy kupujemy albo budujemy nieruchomość o podwyższonej efektywności energetycznej, czyli takiej, która jest znacznie lepsza niż obecne wymagania techniczne i wymagania właśnie wobec budynku. Bo tylko w ten sposób jakby zmotywujemy Polaków, pokażemy im, że no cóż, trzeba w to inwestować, dzięki temu zresztą też oszczędzamy pieniądze, dzięki temu importujemy mniej surowców energetycznych do Polski, przez co jesteśmy bardziej niezależni, więc wydaje mi się, że to też jest sensowne kierunek. Ale najważniejsze, dla tych z Was, którzy się zastanawiają, jaki będzie wpływ na rynek, musimy się zastanowić, kiedy ten program wejdzie w życie i czy w ogóle wejdzie w życie. No i najważniejsze, jak szybko się skończy liczba jakby dostępnych kredytów, bo ja mam wrażenie, że będzie się kończyła bardzo szybko. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, serduszko czy inny sygnał, że to było ciekawe nagranie. Jeżeli nie jesteście subskrybentem mojego kanału, to oczywiście zapraszam Was serdecznie do subskrybowania, śledzenia moich nagrań. A jeżeli interesujecie się trochę bardziej rynkiem nieruchomości, inwestowaniem i innymi rzeczami, zapraszam na stronę flter.pl. I znajdziecie też tutaj link do promocji na skorzystanie z FLTR.pl, jeżeli chcecie zobaczyć taką pełną, profesjonalną analizę programu Kredyt na Start, już taką dokładnie tłumaczącą w różnych miastach, jakie są dokładnie te wszystkie progi, jakie nieruchomości, w jakich cenach powinny się plasować, żebyście byli w stanie zmieścić się po prostu cenowo ze swoim produktem jakby w ramach Kredytu na Start. To wszystko znajdziecie na stronie FLTR.pl, a Was serdecznie zapraszam do śledzenia mojego kanału i naszej działalności. Dzięki serdeczne, do usłyszenia.